Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich słuchających Radia Maria, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny, a także serdecznie, gorąco witam naszych drogich gości, którymi są posłowie do Parlamentu Europejskiego, pan dr Dariusz Grabowski oraz pan Bogdan Pęk. Witam serdecznie panów.
Szczęść Boże wszystkim.
I może byśmy zaczęli, oczywiście temat to budżet Unii Europejskiej, a Polska racja stanu. Ale myślę, że może dobrze byłabyśmy kilka słów przypomnieli, czy powiedzieli naszym słuchaczom na temat samego Parlamentu Europejskiego. Trzeba pamiętać również o tym, że byli tacy w Polsce, którzy nawoływali, żeby zbojkotować wybory do Parlamentu Europejskiego, żeby w ogóle w nich nie brać udziału, żeby po prostu tam nie iść. Zwłaszcza, że ci powinni tak zrobić, którzy nie byli tak zwanymi euroentuzjastami czy bezkrytycznymi, czy byli wręcz przeciwko integracji Polski z Unią Europejską. Bardzo proszę właśnie coś na ten temat. Jak panowie uważają, czym jest Parlament Europejski i jakie są pana panów odczucia jako parlamentarzystów? Czy trzeba tam być, czy może nie trzeba? Bardzo proszę.
Sądzę, że bardzo warto przybliżyć słuchaczom, czym jest Parlament, jak pracuje, co może i czego nie może. Unia Europejska jest dziwnym tworem. To jest 25 dzisiaj państw, w których decyzje zapadają na trzech poziomach. Pierwszy i najważniejszy to jest poziom, który się nazywa Radą. Rada to są premierzy, ministrowie rządów, a zatem są to reprezentacje rządów poszczególnych państw. I trzeba otwarcie powiedzieć, że kompetencje Rady są największe. To ona zgłasza propozycje, to ona negocjuje propozycje, to ona wreszcie podejmuje rozstrzygające decyzje, czego przykładem dzisiejsze nocne rozstrzygnięcia dotyczące budżetów na lata 2007-2013. Drugim ciałem jest tak zwana komisja. Komisja składa się z 25 komisarzy. Każdy z krajów członkowskich ma jednego komisarza. Polska ma panią Hübner. Komisarze są odpowiedzialni za poszczególne działy i problemy, którymi się Unia zajmuje. Przykładowo pani Hübner zajmuje się polityką regionalną, jest komisarz do spraw rolnictwa, jest komisarz do spraw polityki zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. I komisarze są przedstawicielami rządu w Unii. Komisarze w związku z tym powinni przenosić to, co rząd pragnie realizować na terenie Unii, i komisarze powinni jednocześnie współrealizować tą uzgodnioną politykę. No i wreszcie jest trzecie ciało, które się nazywa Parlamentem Europejskim, w którym to parlamencie zasiada 732 posłów z 25 krajów. Ci posłowie są wybierani według klucza liczebności ludności w danym państwie. 99 posłów mają Niemcy, 80 kilku mają Włosi, Anglicy, bo to są narody liczne, trochę mniej Francuzi. Polska ma 54 parlamentarzystów. Kiedy w przyszłym roku, właściwie w roku 2007, do Unii wejdzie Bułgaria i Rumunia, wejdą Bułgaria i Rumunia, to w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy będą mieli tylko 50 parlamentarzystów. I teraz, jakie są kompetencje parlamentu? Niestety te kompetencje są ograniczone. Parlament nie ma tak zwanej inicjatywy ustawodawczej. Parlament nie może zaproponować jakiegoś rozwiązania. Nie może zaproponować prawa. Parlament otrzymuje tylko od komisji albo od rady, a to projekt budżetu, a to projekt dyrektywy, a to uzgodnienia, i nad nimi debatuje. Opiniuje, prosi o ekspertyzy, dyskutuje. Parlament ma komisję, na przykład budżetową, do spraw zagranicznych. No, tych komisji jest mnóstwo. I parlament jest w związku z tym bardziej ciałem konsultacyjnym niż decydującym. I to jest bardzo źle. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że jest bardzo źle, bo dla każdego obywatela państwa demokratycznego czy jakiejkolwiek struktury demokratycznej parlament to jest najbardziej, najwyższe ciało przedstawicielskie i ono powinno stanowić o wszystkim. U nas się mówi, że to jest władza ustawodawcza. Otóż Parlament Europejski nie jest władzą ustawodawczą, bo nie ma inicjatywy, a co gorsza, bywały i bywają sytuacje, kiedy Parlament przegłosuje jakąś sprawę, niestety i Rada, i Komisja będzie innego zdania i wtedy to postanowienie Parlamentu, ono jest jeszcze czasami negocjowane, konsultowane, ale może być odrzucone. Czyli smutno to powiedzieć, a parlament jest jednak po części fasadą tej instytucji. I teraz ta druga część pytania, bardzo ważna. Czy trzeba było zbojkotować wybory do Parlamentu Europejskiego? Otóż dzisiaj wyraźnie, już to wszyscy chyba możemy powiedzieć, to, że tam się znaleźliśmy, to, że tam jest 10 eurosceptyków, to, że my możemy tam zabierać głos, po pierwsze, wpłynęło na zupełnie inny sposób postrzegania, czym jest krytyczny wizerunek, spojrzenie na Unię. I możemy sobie śmiało przypisać część zasługi, że i we Francji, i w Holandii ta rosnąca fala krytyki w stosunku do Unii przybierała na sile. Ale to, co dla nas jest najważniejsze, to to, że nasze takie zdecydowane propolskie głosy w obronie polskiego interesu, postawienie flagi polskiej ko naszych miejsc w parlamencie, to skutkuje dziś, że posłowie z innych ugrupowań i z Samoobrony, ale i z Platformy nawet i nawet z Lewicy potrafią bardziej stanowczo, nie wstydząc się, zdecydowanie upominać o polskie racje. I oczywiście ktoś powie, ale to jest tylko gadanie. Ale mimo wszystko Europa Zachodnia jest strukturą demokratyczną. Tam posłów się traktuje poważnie. Tam to gadanie parlamentarzystów jest notowane i później oceniane i na pewno wpływa na stanowiska i rządów, i tych, którzy podejmują decyzje. Także to, że Polska jest wyraźnie widoczna w Unii i to, że dzisiaj nas się już nie lekceważy, nie traktuje jako kogoś, kto nie ma wprawy w poruszaniu się w tych mechanizmach unijnych, to jest także po części zasługą tych, którzy stanowczo się o Polskę upomnieli i myślę, że to jest dobry znak na przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy pan Bogdan Pęk jeszcze chciałby coś dopowiedzieć? Proszę bardzo.
Tak, otóż szczególnie ta druga część pytania ojca no, musi zapaść w pamięci naszym słuchaczom i w ogóle Polakom. Zasada reprezentatywności jest prosta. Tam, gdzie nas nie ma, decydują inni. Gdyby grupa ludzi, która uważała, że wchodzimy na haniebnych warunkach do Unii Europejskiej, zaniżonych, co jest oczywistą prawdą i czego nikt nie śmie dzisiaj zaprzeczyć, nie znalazła się tam na pozycji wyraźnej w Parlamencie Europejskim, wówczas ton nadawaliby euroentuzjaści, którzy mają na sumieniu cały ciąg negocjacyjny przegrany przez Polskę, którzy mają na sumieniu polityczne i ekonomiczne klęski Polski w okresie dostosowawczym, o tym za chwilę będziemy mówić, i którzy wreszcie tam bardziej patrzą na to, co powiedzą o nich możni tego świata, niż co pomyślą sobie ich rodacy, którzy ich tam wysłali, żeby reprezentowali ich interesy. Dzisiaj można powiedzieć tak, choć parlament nie jest ciałem kluczowym w Unii Europejskiej, jednak wyraźnie jego rola tam rośnie. On był przygotowywany jako kluczowe ciało w sytuacji, gdyby przeszła konstytucja europejska, no bo wtedy stałby się parlamentem państwa europejskiego. Dzisiaj pełni taką rolę pośrednią, nie podejmuje kluczowych decyzji, ale potrafił na niektóre decyzje wpływać. No przypomnę kłopoty z powołaniem Komisji Europejskiej wobec sprzeciwu parlamentu. Myślę także, że parlament jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w sprawie tego budżetu, o którym dzisiaj mówimy. A jeśli się mówi z perspektywy budżetowej na lata 2007-2013, z debaty, która tam była przeprowadzona, wynikało, że jest możliwe głosowanie przeciw temu rozwiązaniu, które jest oceniane przez większość w parlamencie jako niekonstruktywne z punktu widzenia możliwości zwiększania rozwoju Unii Europejskiej. Więc to jakby jest sprawą jasną. Wreszcie, gdyby bojkot wyborów do Parlamentu Europejskiego mógł wpłynąć na nieważność tych wyborów, byłby to jakiś gest polityczny o istotnym znaczeniu. Natomiast bojkot dla bojkotu, dlatego że ja nie występuję, bądź moja reprezentacja polityczna z różnych powodów nie jest w stanie występować w tych wyborach, jest szkodnictwem politycznym i trzeba powiedzieć, że demokracja jest układem przedstawicielskim, w którym nieobecni nigdy nie mieli, nie mają i w przyszłości również nie będą mieli racji. Demokracja ma jeden ważny dzień, to jest dzień wyborów. Potem lud wyborców reprezentują przedstawiciele i od jakości tych przedstawicieli zawsze zależy wszystko. Właśnie od jakości tych przedstawicieli.
Bardzo serdecznie dziękuję. A może jeszcze jedno pytanie takiej natury, żebyśmy pewne rzeczy nasi słuchacze mogli zrozumieć. Właśnie przy okazji prac nad budżetem Unii Europejskiej bardzo często padało takie sformułowanie na temat rabat brytyjski. Co to jest właśnie taki rabat? Skąd się to wzięło? Jak to traktować? Bardzo proszę, pan poseł Grabowski.
To troszeczkę historii. Otóż w roku 1984 Unia została poszerzona, wtedy jeszcze Wspólnota Europejska została poszerzona o państwo, o Wielką Brytanię. Wielka Brytania bardzo się ociągała z przystąpieniem do wspólnoty. I tutaj pani Thatcher była tym twardym negocjatorem. Powiedziała tak. Wielka Brytania ma bardzo nowoczesne rolnictwo. W związku z czym nie będzie korzystała z funduszy na wspieranie rolnictwa. A trzeba pamiętać, że fundusze na wspieranie rolnictwa w tamtym czasie, ale także dzisiaj, w tamtym czasie stanowiły połowę budżetu Unii, a dzisiaj stanowią 40%, trochę więcej niż 40% budżetu Unii, czyli są ogromne. Czyli jeśli Wielka Brytania nie będzie korzystała, to dlaczego ma dopłacać do zacofanego rolnictwa francuskiego, hiszpańskiego i jakiegoś tam jeszcze? I to był spór, który wydawał się być nierozstrzygnięty. I w roku 1984 Helmut Kohl, to był czas, kiedy Niemcy miały bardzo wysoką dynamikę gospodarczą. Były bogatym krajem, który naprawdę łożył na Unię. Helmut Kohl, chcąc pozyskać Wielką Brytanię, w jakimś sensie wspaniałomyślnie trochę, a trochę z kalkulacji, bo jemu chodziło o dostęp do brytyjskich rynków. Chodziło o to, żeby sprzęt gospodarkę brytyjską z unijną. Powiedział, to zgódźmy się na to, że będziemy wam zwracać część pieniędzy, którą powinniście wpłacać do budżetu. W jakiej części? W wysokości 66% kwoty, którą powinniście co roku wpłacać. I to się właśnie nazywa rabatem brytyjskim. Czyli co roku Unia powinna z Wielkiej Brytanii otrzymać określoną kwotę pieniędzy wynikającą z poziomu rozwoju Wielkiej Brytanii, wynikającą z systemu podatkowego i tak dalej Wielkiej Brytanii. I z tej kwoty 66% zwraca się Wielkiej Brytanii. Dzisiaj to jest kwota rzędu 5 miliardów euro. Natomiast, ponieważ mówimy o latach 2007-13 i przewiduje się i wzrost gospodarki brytyjskiej, i wzrost samej Unii, to kwota tego rabatu może wzrosnąć do ponad 7 miliardów euro, mogłaby wzrosnąć do ponad 7 miliardów euro w przeciągu tych 7 lat, które przed nami. I to jest przedmiotem ciągłego sporu. Mianowicie Europa mówi, jak to możliwe, że Wielka Brytania tak zamożna, a na przykład, i to jest między innymi nasz głos, a Polska musi uczestniczyć w pokrywaniu brytyjskiego rabatu. Kwota, którą Polska wtedy wpłaca, to jest około 800 milionów euro. Czyli biedna Polska jest niejako sponsorem Wielkiej Brytanii. Co w związku z tym? Ten targ trwa, ten targ jest zawsze najbardziej konfliktowy. Generalnie można powiedzieć tyle. Unia Europejska stoi wobec wielkiego problemu. Zbyt wielkich nakładów na rolnictwo, przechwytywane te nakłady są przez Francję głównie i przez Hiszpanię. I jednocześnie z drugiej strony kraje, które na to łożą, czyli Niemcy i ewentualnie, gdyby znieść rabat, wtedy Wielka Brytania. I to jest ten spór.
Tak, dosłownie tylko parę słów dodatkowego komentarza. Otóż Rabat brytyjski jest przedmiotem sporu politycznego w tej chwili w Unii Europejskiej, głównie między Wielką Brytanią a Francją. Francja najwięcej korzysta z dopłat do rolnictwa, z kolei Wielka Brytania tak skonstruowała system rabatu, czyli tej ulgi w składce, że on nie tylko jest stały, ale rośnie wraz ze wzrostem gospodarki. I w ostatnich negocjacjach, które zakończyły się uchwaleniem tej prognozy budżetowej na lata 2007-2013, Brytyjczycy zgodzili się podobno na zmniejszenie tego rabatu w tym okresie o 10 miliardów euro. Wydawałoby się, że to jest bardzo duża kwota, ale jak się przyjrzeć temu z bliska, to się okazuje, że to oznacza jedynie, że rabat brytyjski nie będzie rósł. Czyli że on zostanie na tym samym poziomie, a nie będzie rósł, tak jak się spodziewali niektórzy, być może nawet do 8 miliardów euro tam gdzieś pod koniec w roku 2013. Także ustępstwa Brytyjczyków są tutaj wyraźnie pozorne, no a kwota, jaka przypada na Polskę, prawie 880 milionów euro, jest kwotą, która dla biednej Polski stanowi już poważny udział i myślę, że gdyby nie doszło do tego porozumienia, to pierwsze, co należało wypowiedzieć, to wypowiedzieć płacenie tego rabatu brytyjskiego. Ja zresztą postulowałem jako jeden z pomysłów utwardzających negocjacje. No, dzisiaj, gdy będziemy mówić poważnie o budżecie, o perspektywie budżetowej na lata 2007-2013, to trzeba przypomnieć, że Polska przecież w traktacie akcesyjnym nie uzyskała równych partnerskich warunków. Polska uzyskała w tym najważniejszym obszarze z punktu widzenia ekonomicznego jedynie 1/4, chodzi o rolnictwo, 1/4 tej kwoty, która przysługiwała pozostałym państwom Unii Europejskiej. Kwota ta miała rósł o 5% co roku, ale dzisiaj mówi się w Unii Europejskiej, że potrzebna jest rewizja polityki rolnej, no ściślej mówiąc jej ograniczenie, zmniejszenie, otwarcie rynków europejskich na tańsze produkty żywnościowe spoza Europy. To gdyby to miało pójść w tym kierunku, to wówczas Polska, zanim by doszła do równej pozycji współfinansowania polityki rolnej, prawdopodobnie utraciłaby tą możliwość, a przecież była to ogromna część tego zaszczyku, któryśmy mieli teoretycznie z Unii Europejskiej dostać. Rozumiem, że za chwilę będziemy mówić szczegółowo o budżecie.
Oczywiście. Chciałbym, żebyśmy teraz, zanim będziemy mówić o budżecie, bo to jest wiadomo, ile Polska ma tam w tych latach dostać, ale również gdybyśmy zrobili taki bilans, ile dostaliśmy, albo może nie dostaliśmy przed akcesją do Unii Europejskiej, jaki Polska po prostu jaki Polska zrobiła interes w cudzysłowie właśnie na akcesji i w tym okresie, kiedy poprzedzającym akcesji.
Więc wydaje się, że to jest kluczowe pytanie. Bowiem wiemy na pewno, że układ akcesyjny nie zapewniał nam partnerskich warunków. Partnerskich równych warunków ani pod względem prawnym, ani pod względem ekonomicznym. W związku z tym poważna analiza ekonomiczna, przepływy kapitałowe, a także pewne inne wartości, które tutaj grają odpowiednią rolę, ich ocena mają no, decydujące znaczenie w ocenie całego tego pomysłu politycznego pod tytułem udział Polski w strukturach europejskich. Ja przypomnę, że według już takich oficjalnych danych Polska od roku 91, kiedy podpisała umowę stowarzyszeniową, była na deficycie, jeśli chodzi o wymianę handlową z Unią Europejską. Deficyt ten sięgał do roku 2003 ponad 75 miliardów. Myślę, że w chwili obecnej on wynosi gdzieś plus minus około 100 miliardów i to jest pewna wartość, którą Polska w tym czasie utraciła. Drugie, Unia Europejska w okresie akcesyjnym, przedakcesyjnym wymusiła na Polsce dostosowanie gospodarki, które spowodowało utratę co najmniej 1,5 miliona miejsc pracy. to nie tylko otwarcie rynku na subwencjonowane produkcje europejskie, to nie tylko otwarcie rynku w gospodarce za słabej, żeby przyjąć swobodną wymianę z wysoko rozwiniętymi gospodarkami wyżej, zwłaszcza technologicznie, Unii Europejskiej, ale to także prywatyzacja całych obszarów gospodarczych i oddanie wręcz całych działów gospodarki, a na przykład cementownie, system bankowy, to są straty, że tak powiem, nieodwracalne. Więc państwa zachodnie, szczególnie Niemcy, jako nasz najbliższy sąsiad i największy partner handlowy, uzyskały z tytułu wejścia Polski profity, które nie są liczone w bilans zysków i strat pod tytułem tyle wkładamy, a tyle wyjmujemy. Bowiem otwarcie rynku polskiego spowodowało impuls prorozwojowy rzędu przynajmniej kilkudziesięciu miliardów euro. To są pewne wartości oczywiste. Poza tym wyliczenia wskazują, że około 1,5 miliona, a może i 2 miliony miejsc pracy naszym kosztem zyskały najbogatsze państwa Unii Europejskiej. Taki był start. W momencie akcesji dostajemy 1/4 finansowania rolnego, zapowiedź podwyżki i obietnice ogromnych pieniędzy na wyrównanie poziomów rozwoju, a więc z funduszy spójności, funduszy rozwojowych, zwłaszcza na zapóźnioną, zacofaną infrastrukturę polską. Mówiło się wtedy, to pan prezydent Kwaśniewski tutaj brylował, ale nie tylko on, także przedstawiciele rządu i liczne osobistości i media, że będzie to około 90 miliardów w okresie 7-8 lat. I co się okazało? Okazało się, że dzisiaj wynegocjowaliśmy o jedną trzecią mniej, a zanosi się na rewizję na niekorzyść dla nas polityki rolnej. Więc ten bilans jeszcze ma jeden element, o którym trzeba powiedzieć bardziej szczegółowo i pewnie będziemy o tym za chwilę mówić. Mianowicie pieniądze, które nam Unia obiecuje, są pieniędzmi teoretycznymi, na papierze. Otóż pieniądze z funduszy spójności wymagają wkładu polskiego, często sięgającego 75%. Na taki wkład mogą sobie pozwolić tylko bardzo bogate gminy albo w części programów państwo, które współfinansuje je z budżetu. Mniejsze gminy, mniejsze jednostki czy słabsze przedsiębiorstwa nie są w stanie wyasygnować takich kwot, zwłaszcza, że są problemy z uzyskaniem odpowiednich kredytów od banków, które są już dzisiaj w obcych rękach i nie są zainteresowane tego rodzaju finansowaniem polskiej gospodarki. Więc stąd też zdolność absorpcji jest w tej chwili skandalicznie niska, czyli zdolność przejmowania tych środków i wynosi około 4%. Mówi się, że ona wzrośnie do końca roku 2006 do być może 30 paru %, ale tego nie wiemy na pewno. Natomiast z całą pewnością nie weźmiemy 100% tych pieniędzy, które nam należą. I teraz od tego, ile procent my tych pieniędzy weźmiemy, będzie zależało, czy będziemy płatnikiem netto, czy nie. Ja nie chcę dzisiaj stawiać tutaj ostatecznych tez, ale bilans wydaje mi się dzisiaj wyraźnie negatywny, bowiem pieniądze uzyskane, pieniądze obiecane i możliwe do wzięcia wobec tych ewidentnych strat, jakie żeśmy dotąd ponieśli, nie są pieniędzmi wystarczającymi, już nie mówiąc o utracie takich wartości jak znaczny obszar suwerenności politycznej i gospodarczej.
Może uzupełnię. Ten bilans otwarcia warto jeszcze trzema elementami uzupełnić. Pierwszy to jest konieczność modernizacji polskich przedsiębiorstw i poniesienie ogromnych nakładów przed przystąpieniem do Unii. Unia narzuciła, że polskie przedsiębiorstwa, jeśli chcą funkcjonować w ramach Unii, muszą być takie, spełniać następujące normy ochrony środowiska, następujące normy czystości, fitosanitarne, inne. To przykładowo polski przemysł spożywczy musiał te ogromne koszty ponieść. To jest koszt. Następna sprawa to jest kwestia biurokracji. Polska przed przystąpieniem do Unii musiała zaaplikować sobie rozwiązania organizacyjne Unii. Przykład. Kolczykowanie i metoda rejestracji zwierząt. to jest zatrudnienie od 4 do 6 tysięcy na stałe wysokopłatnych urzędników, którzy pilnują tego systemu. To jest ogromny koszt. Następny przykład – VAT. Polska miała niski VAT na materiały budowlane i korzystną, w związku z tym dosyć korzystną sytuację z punktu widzenia konsumentów, którzy chcą budować mieszkania. Polska musiała podwyższyć ten VAT do 22% i to jest oczywiście bardzo złe dla tych, którzy nie mają środków. Czyli to jest sprawa druga. I sprawa trzecia – to są wszelkiego rodzaju limity i ograniczenia produkcyjne, które my przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza w wyniku negocjacji, zresztą bardzo źle prowadzonych przez negocjatorów. To są kwoty mleczne, to są ograniczenia w produkcji statków, ograniczenia w produkcji stali i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem to jest coś, co Polska przyjęła przed przystąpieniem do Unii. Natomiast drugi okres zaczyna się od roku 2004, kiedy Polska wchodzi do Unii. I tutaj zaczynają się następne elementy tego dodatkowego kosztu. O czym trzeba pamiętać? Otóż Polska przede wszystkim zaczyna mieć problem z aprecjacją złotówki. Ponieważ mówi się, że jesteśmy w Unii, ponieważ mówi się, że do nas napływają pieniądze, to waluta polska zyskuje na wartości. To jest oczywiście działalność spekulacyjna i można było temu przeciwdziałać, gdyby był patriotyczny i myślący w interesie polskiego przedsiębiorcy prezes Narodowego Banku. On mógł temu przeciwdziałać i powinien to zrobić, tak samo jak powinien to zrobić rząd. Ale nie zrobił i efekt był ten, że polski eksport stracił na opłacalności i w roku 2004 i 2005 tempo wzrostu Polski zaczęło spadać. To tempo wzrostu spadło z 5 do około 3 może w tym roku, a 2% spadku tempa wzrostu to jest spadek produktu polskiego około 16 miliardów złotych. I znowu eurooptymiści mówią, Polska dostała netto od Unii w roku 2005 6 miliardów złotych. Na co ja odpowiadam, ale Polska spowolniła swoje tempo wzrostu o 16 miliardów złotych. Czyli to saldo nie jest korzystne. Jeśli do tego dodać rzecz, która jest z punktu widzenia obywatela kluczowa. Płaca realna w Polsce w roku 2004 spadła o 2%. Spadł też popyt wewnętrzny w związku z tym. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież my mieliśmy takie wysokie tempo wzrostu, wtedy ludzie kupowali. I to jest znowu pytanie. Co się działo z tym, że Polska niby rozwijała się szybciej, ale ludzie ubożeli średnio? To tylko potwierdza regułę, że rozwarstwienie między biednymi a bogatymi się powiększało, grono biednych się znacznie poszerzało, bogatych nieznacznie, ale dokonywał się transfer zysków i kumulacja zysków w sektorze bankowym, w kapitale finansowym, czyli głównie w przedsiębiorstwach zagranicznych. Czyli rok 2004 i rok 2005, kiedy wchodzimy do Unii, nagle okazuje się być rokiem, kiedy zwalniamy. Jeśli zwalniamy, no to zastanówmy się, co jest tego przyczyną. Tego przyczyną jest własna zła polityka, ale też członkostwo w Unii. I to są te negatywy, które rzutują na ocenę, co było i co w tej chwili jest.
A więc tak wygląda ten bilans, który każdy stwierdzi jest niekorzystny dla Polski, ale ostatecznie jesteśmy w Unii Europejskiej. Rząd, który i pan premier Kazimierz Marcinkiewicz był w bardzo konkretnej sytuacji. Budżet został uchwalony i panów zdaniem, czy trzeba było pójść na kompromis, chociaż widać, że to była i walka premiera. Czy było jeszcze może jakieś inne wyjście, jakie byłyby tego konsekwencje?
Czy oczywiście w tej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj, czyli po przyjęciu tak zwanej kompromisowej propozycji, to jest tylko spekulacja, bo nie dowiemy się, co by się wydarzyło. Możemy zatem tylko domniemać. Więc po pierwsze, możemy się zgodzić, tak jak żeśmy to dyskutowali, że sytuacja, w której Polska się znalazła w tym kluczowym momencie negocjacji, nie była zawiniona przez obecny rząd i obecnego premiera. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. On zastał to jako element przygotowany i spartolony przez poprzedników i to spartolony w taki sposób, że to nie powinno się zakończyć bez jakichś następstw, także w sferze odpowiedzialności moim zdaniem. propozycje, które przygotowała Wielka Brytania, piastująca przez ostatnie półrocze kierownictwo w Unii Europejskiej, były propozycjami no wręcz skandalicznymi. To była propozycja będąca w całkowitej pogardzie wobec całej idei podstawowej w Unii Europejskiej, która zakładała spójność gospodarczą, wyrównywanie poziomów rozwoju i w ogóle jakiś solidaryzm. To była absolutnie egoistyczna propozycja, broniąca własnych zdobyczy, zwłaszcza tego nieszczęsnego rabatu brytyjskiego i przerzucająca koszty poszerzenia na państwa najbiedniejsze, które to poszerzenie dokonały, a przypomnę, Polska stanowi tutaj ponad połowę potencjału. Czyli cięcia, jakie Wielka Brytania przygotowała w tej propozycji pierwotnej, gdy budżet był proponowany na poziomie dla Polski na poziomie 57,3 miliarda euro, dotyczyły głównie obszarów prorozwojowych. Więc nawet ktoś wyliczył, że 1/4 wszystkich cięć w funduszach rozwojowych dotyczyła Polski. Więc to zupełnie skandaliczna sytuacja. No i teraz o co natomiast ja mam osobiste pretensje do premiera. No, uczyniono taki spektakl medialny, jakoby tu doszło do jakiegoś wielkiego zwycięstwa. No, z przykrością muszę stwierdzić, że tu ja tu żadnego wielkiego zwycięstwa nie widzę, bo wystarczy porównać cyfry. To, co żeśmy uzyskali, to jest 59,65 miliarda euro na 7 najbliższych lat, a Wielka Brytania uprzednio proponowała 57,3. Czyli nie 3,5, jak tutaj wyliczają, ale według moich obliczeń 2,35 miliarda euro więcej niż najgorsza propozycja brytyjska. Ale ta propozycja kompromisowa, czyli te 59,65, jest gorsza od propozycji, którą pod koniec swojej kadencji złożyła prezydencja luksemburska. Tamta propozycja zakładała ponad 61 miliardów euro dla Polski. No i mamy teraz taką sytuację, że to, co wówczas było okrzyknięte przez wszystkich za nie do przyjęcia, nie zostało zrealizowane. Mamy mniej niż dawali nam Luksemburczycy i okazuje się, że to jest sukces, bo wywalczono jakieś tam nędzne dodatkowe ochłapy typu 100 milionów euro z łaski kanclerz Niemiec, 100 milionów euro w budżecie Unii Europejskiej, który wynosi na ten okres 862 miliony, no to jest mniej więcej niewiele ponad 1/1000. To jest tak, jakby za 1000 złotych długu ktoś podarował papierosa i mówił, jesteśmy rozgrzeszeni. Więc jeżeli cała właściwie prasa polska albo tak zwana Polska dzisiaj zachłystuje się, że to jest sukces, wszyscy mężowie opatrznościowi powiadają, że to jest sukces, to z przykrością muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym. To nie jest sukces, bo jest to propozycja dla Polski niekorzystna. I żeby Państwu porównać pewne cyfry, to powiem, że propozycja Komisji Europejskiej to było 1,21 PKB, czyli 1022 miliardy całego budżetu i Polska by uzyskiwała wtedy kilkadziesiąt miliardów więcej. Następna propozycja Parlamentu Europejskiego to jest 975 miliardów budżetu na te 7 lat. Propozycja luksemburska to było 1,06. To było 1,06 i wynosiło 870 miliardów. Natomiast to, cośmy uzyskali dzisiaj, to jest 857 dla wszystkich państw i 57 miliardów dla Polski. No, jeżeli to jest dobre rozwiązanie, to wydaje się, że chyba tu brakuje pewnej proporcji. Jest inny natomiast problem. Czy była możliwość w tej sytuacji, w jakiej się premier znalazł, uzyskania lepszego rozwiązania? Więc ja powiem tak, pewnie nie znam wszystkich uwarunkowań, jakie tam miały miejsce, ale ja bym takiego budżetu nie podpisał, taki budżet bym zawetował. Jeżeli Unia Europejska chce się rozwijać, chce dorównywać poziomem rozwoju gospodarczego i dobrobytu mieszkańców Stanom Zjednoczonym, z którymi wyraźnie konkuruje, czy powiedzmy Chinom, niektórym państwom Azji Południowo-Wschodniej, to nie może chcieć więcej Unii i więcej władzy politycznej za mniejsze pieniądze. Egoizm najbogatszych państw powoduje, że nie chcą dzielić się swoim bogactwem z państwami biedniejszymi, które do Unii Europejskiej weszły, wnosząc w wianie ogromny rynek zbytu i inne również wartości. Większy potencjał gospodarczy w sumie, większy obszar przestrzeni życiowej i tak dalej, wykształconą siłę roboczą. Nie chce się już dzielić, choć wcześniej to obiecywała. Gdyśmy ponosili ogromne koszty w okresie dostosowawczym, wówczas obiecywano nam znacznie większe pieniądze i tych pieniędzy dzisiaj nie chcą dać. To może być zrozumiałe z punktu widzenia egoizmów narodowych i poszczególnych państw, natomiast z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej musi to doprowadzić do osłabienia tego rozwoju, a co za tym idzie, osłabienia poziomu gospodarki Unii Europejskiej w stosunku do wolnego świata, no i obniżenie poziomu życia ludzi, a także narastanie kryzysu. Myślę, że gdyby sprawę postawiono na ostrzu noża, udałoby się uzyskać więcej, tym bardziej, że jest to decyzja nieodwracalna nie na jeden rok, ale aż na 7 lat.
Myślę, że pytanie o to, jak ocenić postawę negocjacyjną pana premiera Marcinkiewicza jest kluczowe. Natomiast gdyby sięgnąć do uwarunkowań, to ja bym je widział następująco. Z pewnością Unię toczy kryzys. Kryzys niskiej sprawności, niskiego tempa wzrostu, rosnących problemów społecznych, demograficznych, starzenia się, konfliktów między poszczególnymi państwami. To wszystko uzewnętrznia się właśnie i przede wszystkim w budżecie. Każdy próbuje dla siebie wyrwać jak najwięcej, każdy próbuje wnieść jak najmniej. Budżet, który w pierwszych projektach miał przekraczać 1000 miliardów, został zredukowany do 850. Proszę zobaczyć, jak to jest ogromna skala redukcji.
150 miliardów.
Ponad 150 miliardów euro. Polska oczywiście jest ofiarą tej redukcji.
Główną.
Oczywiście główną, bo Polska jest największa wśród nowo przyjętych krajów, a w dodatku Polska jest najuboższa, więc jej by się należało jak najwięcej. Natomiast sprawa druga z tym związana jest następująca. Polska jest w tej Unii i pojawia się nowy rząd, który akurat zastaje to, co jego poprzednicy wynegocjowali. A kto to są ci poprzednicy? A no to jest na przykład premier Belka. A to są poprzedni negocjatorzy. Mówmy otwarcie, oni bardzo źle negocjowali. Oni co więcej, zabiegali o byle jaki budżet, zgadzając się na redukcję i obcięcia. To przecież pół roku temu rząd Belki proponował, że zabierzcie jeszcze 1 miliard, zakończmy negocjacje i podpiszmy umowę. W związku z czym pole manewru dla premiera Marcinkiewicza było bardzo ograniczone. I jeszcze trzeci element, który też warto, sądzę, przypomnieć. Mianowicie taki, że ten rząd, kiedy powstał, mówię o rządzie PiS-u, kiedy powstał, miał bardzo złą prasę na Zachodzie. Temu rządowi natychmiast robiono zarzuty, że a jest za bardzo polski, a za mało europejski. To nie przypadek. Tu po prostu ta zmowa możnych Europy działała i dawała znać o sobie. I w tej sytuacji postawa premiera na pewno jest postawą, którą trzeba ocenić pozytywnie. On w ramach tego wąskiego marginesu negocjował, sądzę, twardo i zdecydowanie i walczył o polskie racje. Czy można było więcej? Można było ryzykować i z pewnością takie postawy też trzeba brać pod uwagę. Ale gdyby budżetu nie uchwalono na lata 2007-2013, to istniała alternatywa pracy według tak zwanego prowizorium budżetowego z roku 2006. Czyli co roku parlament, rada i komisja uchwalają budżet na kolejny rok, gdzie podstawą jest właśnie rok 2006. Taka sytuacja byłaby dla Polski zdecydowanie niekorzystna, ponieważ opóźnienie w uruchomieniu środków dla Polski mogłoby sięgać nawet 1,5 do 2 lat. Czyli Polska mogłaby znaleźć się w sytuacji jeszcze dłuższej zwłoki. I w związku z tym, jeśli się ocenia premiera, to trzeba także wziąć pod uwagę to ryzyko. I dlatego ja bym powiedział tak, to na pewno można powiedzieć, że jest sukces premiera, ale to niestety nie jest sukces Polski. My musimy sobie otwarcie powiedzieć, że to jest dla Polski bardzo zły budżet. To jest bardzo zły budżet dla polskich przedsiębiorstw i dla polskiego rolnictwa. I tylko o tyle ten sukces premiera może stać się sukcesem Polski, jeśli premier otwarcie powie, ja mam świadomość, że to jest zły budżet i ja mam wizję, jak przy tym złym budżecie, jakimi metodami, instrumentami prowadzić taką politykę gospodarczą i społeczną, żeby zminimalizować te ujemne elementy budżetu i żeby Polska dostała to, co potrzebuje, czyli bardzo wysokie tempo wzrostu i żeby Polacy widzieli, że jest nadzieja i się bogacą i jest praca.
Bardzo serdecznie dziękuję. Panowie, no moglibyśmy pewnie jeszcze długo rozmawiać, natomiast chciałbym, aby również nasi słuchacze zabrali głos, tutaj podyskutowali z panami, ale ja mam jeszcze pytanie i proszę o w miarę krótką odpowiedź, jeśli to jest możliwe oczywiście. Jakie są dalsze losy tego budżetu? Wczoraj zostało zawarte, czy to już nawet było dzisiaj, zawarte porozumienie i co teraz dzieje się z tym budżetem?
Najważniejsza decyzja polityczna zapadła na Radzie. Tam szefowie rządów podjęli polityczne postanowienie o tym, że budżet będzie wyglądał właśnie tak, jak przedstawiono, a więc to jest 1,045 PKB każdego kraju w formie składki. Tam jeszcze do tego dochodzą pewne kwoty z VAT-u, pewne opłaty celne. Teraz musi się wypowiedzieć Parlament Europejski. I ja mam nadzieję, że stanie się rzecz interesująca, mianowicie, że jeżeli nie będzie tam jakiejś bardzo silnej dyscypliny wewnątrz najsilniejszych klubów, zwłaszcza jeżeli chodzi o Niemcy, Francję, to w Parlamencie Europejskim były nastroje zdecydowanie przeciwne tak minimalistycznemu budżetowi. W debacie większość wypowiadała się posłów z różnych opcji i różnych państw przeciwko takiemu budżetowi, który nie gwarantuje, a wręcz zdecydowanie będzie negatywnie oddziaływać na przyspieszenie tempa rozwoju, a także spójność państw. Jeżeli w Parlamencie Europejskim będzie podjęta uchwała pozytywna, no to praktycznie to jest już koniec, bo Komisja Europejska nie będzie miała tutaj prawa weta, będzie ten budżet realizować. Natomiast no myśmy bardzo, bardzo tutaj dokładnie analizowali sytuację i w jakiej się obecnie Unia Europejska znajduje i trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest ona w strukturalnym kryzysie politycznym. Nie doszło, na szczęście nie doszło do przyspieszonego tworzenia państwa europejskiego poprzez przyjęcie konstytucji, która by to państwo jakoś stabilizowała. I jednocześnie dochodzi do radykalnych sporów i ograniczenia zdolności podziału środków i prowadzenia racjonalnej polityki rozwojowej i spójności. Więc ten drugi kryzys stawiał Unię Europejską w takiej sytuacji, że gdyby ostatni szczyt skończył się klęską i nie doszło do uchwalenia budżetu, to zacząłby powstawać pytanie, czy ten projekt polityczny przypadkiem nie chyli się ku upadkowi. Myślę, że ten element mógł być decydujący w możliwości wynegocjowania lepszej pozycji dla Polski na te 7 najbliższych lat, a w tej chwili no niestety tak się nie stało. Unia Europejska powiększyła się o 20%, a budżet Unii Europejskiej wzrósł o 2% licząc inflację, więc to na pewno za mało. Tym bardziej, że presja na zwiększanie władzy Komisji Europejskiej i biurokracji europejskiej rośnie. Tworzy się prawo, które obchodząc konstytucję kumuluje władzę na poziomie Brukseli i Parlamentu Strasburskiego, odbierając ją państwom członkowskim, nie dając na to odpowiedniej ilości środków.
Jedno zdanie. Parlament Europejski opracował własny projekt budżetu na lata 2007-2013 i tam kwota, którą parlament zaproponował, wynosiła 975 miliardów euro. Proszę porównać, obecny budżet to jest 860 miliardów euro, czyli różnica kolosalna. Stąd wniosek prosty. Parlament na pewno nie będzie zachwycony tym budżetem. Parlament na pewno będzie krytyczny. Jeśli na to nałożyć jeszcze fakt, że generalnie posłowie w parlamencie mają poczucie, że są lekceważeni i traktowani jako swoista fasada, ktoś, z kim można się liczyć, ale niekoniecznie, to jest prawdopodobne, a nawet bym powiedział pewne, że debata budżetowa nad tym wnioskiem, który już Rada przyjęła, będzie debatą bardzo ostrą i może dojść do sytuacji. Ja bym nawet apelował właśnie do premiera, żeby namawiał polskich parlamentarzystów, by mocno, zdecydowanie, stanowczo, krytycznie wypowiadali się o uzgodnionym przez Radę projekcie budżetu, a może się uda coś jeszcze ugrać i to warto o to kruszyć kopię.
Będziemy głosować na pewno przeciwko temu budżetowi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę wszystkim słuchającym naszego radia, że rozmawiamy na temat budżetu Unii Europejskiej, a Polska racja stanu. Gośćmi Radia Maria są posłowie do Parlamentu Europejskiego, pan poseł dr Dariusz Grabowski oraz pan poseł Bogdan Pęk. Zapraszam serdecznie, gorąco do rozmów z naszymi gośćmi na antenie Radia Maria. Kierunkowy do Torunia, Stoi Polski 056 dla mieszkańców Polski Północnej, telefon numer 655-23-55 dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56 i dwa numery telefonów dla tych wszystkich, którzy nas słuchają poza granicami Polski 655-23-33 655-23-66. Serdeczna prośba do Państwa, by mówić na temat w miarę zwięźle, krótkie wypowiedzi, abyśmy mogli wykorzystać obecność naszych gości. Czekam na Państwa telefony, ale najpierw śpiewa Andrzej Rosiewicz.
Czekałaś na nas, Europo, czekałaś, a zawsze poczę czerwono-biała, bo przecież było tyle powodów wśród innych narodów, żeby wypełnić przodków wolę, by się spełniły marzenia pokoleń, a z nich największe i święte to jedno, o wolność i niepodległość. Cały, gdy książę Gdański i Leszek Biały, największy terrorysta świata, steroryzował wielkiego brata. On historyczną okrył się sławą, kiedy na z ramion wielkiego brata, na oczach oniemiałego świata, wyrwał bezkrwawo. co przecież zawsze był twoim synem Evergreenem. Czekałaś przecież na swe dziecię, co przyjdzie w nóżce i w berecie. I cały świat niech ci zazdrości twej macierzyńskiej, twej radości. Liberté, fraternité, i żeby jeszcze egalité, egalité, ten znak równości dla wszystkich gości. Liberté, fraternité, i żeby jeszcze egalité, egalité, ten znak równości dla wszystkich gości. I żeby jeszcze egalité, egalité, ten znak równości dla wszystkich gości. Liberté, fraternité, i żeby jeszcze egalité.
I odbieramy telefon. No proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Cieszę się, że tak znakomici goście są dzisiaj w programie i tak kompetentne są te wypowiedzi. Chcę zadać następujące pytanie.
Możemy poznać pana imię i skąd pan?
Janusz Szewczak z Warszawy.
No witam serdecznie.
Cieszę się, że tak kompetentni goście i no tak pogłębiona dyskusja. Chciałem zapytać pana doktora Grabowskiego, on bardzo słusznie tu podnosi te elementy polityki kursowej, walutowej, pieniężnej właśnie w nowej Unii, poszerzonej Unii, ale chcę do tego dotrzeć drugi problem i pytanie, czy jak ocenia pan doktor Grabowski kwestię polityki energetycznej w Europie, która ma pewien wymiar istotny, przecież finansowy, oprócz budżetu mamy przecież problemy z kwestiami gazu, podwyżek cen gazu, prawda, ropy naftowej i tak dalej, energii elektrycznej. Jak to będzie w nowej Unii w świetle tego budżetu? Bo ta tematyka jakby nie znajduje się w kwestii bezpośrednio finansów i budżetu na lata 2017, ale my staniemy jako Polska, członek Unii, przed bardzo poważnymi wyzwaniami właśnie w zakresie energetyki. Jak to oceniać? Mamy tutaj tą rurę, prawda, pod Niebałtyku, mamy kwestię kanclerza Schrödera, prawda, zasiadającego w tych strukturach, mamy obawy o dostawy paliw, energii, mamy problem wyprzedaży polskich przedsiębiorstw energetycznych, no problem Dolnej Odry choćby ostatnio. Jak to się nakłada na problematykę budżetu Unii w kontekście najbliższych lat?
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo proszę, panie doktorze, konkretnie pytanie zaadresowane.
Dziękuję panu doktorowi Szewczakowi za pytanie. Ono rzeczywiście jest kluczowe z punktu widzenia Polski i z punktu widzenia Unii. To daje do myślenia, że w sprawie tak ważnej jak energetyka, bilans, bezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska nie mówi jednym głosem. Przecież to jest sprawa zasadnicza. Każdy z krajów ma własną strategię. Co więcej, ceny nośników energii, surowców energetycznych bardzo szybko rosną na świecie, a Unia dalej jak gdyby nie zauważała problemu. I każdy po swojemu próbuje sprawę załatwić, czego przykładem niestety nie do naśladowania i do potępienia raczej są Niemcy. Ich dogadanie się Schrödera z Putinem odnośnie rury gazowej pod Niebałtyku są tego najlepszym przykładem. To jest przykład egoizmu, to jest przykład właśnie niesolidarnie, wspólnie i w interesie wszystkich, tylko mój interes najważniejszy, nawet jeśli inni na tym stracą albo ucierpią. Dlaczego ucierpią i kto? Polska, kraje bałtyckie, Słowacja, ja już nie mówię Ukraina, Czechy. Ucierpią dlatego, że mogą stać się obiektem, by tak powiedzieć, swoistego szantażu ze strony Rosji. To jest symptomatyczny moment i dowód, że Unia nie jest bytem naprawdę solidarnym, a Przeciwnie, Unia jako pewien twór polityczny jest instrumentalnie traktowana przez tych, którzy mają w niej dominującą pozycję, czyli w tym wypadku Niemcy. I tutaj dochodzimy do drugiego elementu, który wiąże się z polską prywatyzacją, tą, która oby się nie dokonała, mianowicie prywatyzacją właśnie elektrowni Dolna Odra. To jest elektrownia kluczowa w sensie wyjścia i połączenia polskiej energetyki z energetyką europejską. Wyzbycie się Dolnej Odry oznacza przekazanie kluczowej elektrowni będącej swoistym łącznikiem między nami a Zachodem w obce ręce. I to w sytuacji,
czy tam jest system sprzedawania umożliwiający sprzedaż energii na zewnątrz?
Oczywiście. I to w momencie, kiedy Unia zaczyna mówić o tym, że trzeba właściwie zliberalizować system sprzedaży energii. Czyli, że na przykład można by kupić do Polski energię we Francji, czy gdzieś jeszcze dalej. Otóż to jest sytuacja dla nas bardzo niedobra i my powinniśmy tutaj mieć własną narodową politykę, tym bardziej, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma własne zaplecze surowcowe energetyczne, jeśli chodzi o przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny. Ma dość dobrze rozbudowaną energetykę i nadwyżki energii w tej chwili. Jasne, że trzeba ten system modernizować, to jest normalne i to się dzieje na bieżąco, ale Polska ma bardzo dobry system energetyczny, w związku z czym utrata kontroli nad tym systemem, przekazanie go w obce ręce byłaby na pewno szkodliwa, czego przykładem chociażby to, co się stało ze Stoenem. Stoen został sprzedany, miały być ogromne inwestycje, miała być energia i tańsza i lepsza, a tymczasem okazuje się, że tak samo ta cena energii drożeje. Inwestycje stoją pod znakiem zapytania, natomiast oczywiście ktoś prywatnie, jacyś członkowie załogi dostali wysokie odprawy i to jest godne ubolewania. A zatem sumując, jest przykładem tego, jak wybiórczo działa Unia Europejska, to co się dzieje w energetyce, która powinna być tym działem gospodarki, w którym solidarne rozwiązania powinny zostać postawione na pierwszym miejscu.
Znaczy, jeśli można, parę słów uzupełnienia. Pan Szewczak jak zwykle ma tutaj bardzo celne stwierdzenia, czym od wielu lat współpracujemy. Myślę, że w Polsce problem energetyki jest problemem kluczowym. Trzeba jeszcze dodać geoenergetykę, możliwości radykalnego zwiększenia wydobycia własnego gazu. Natomiast to, co się stało z tą rurą, to jest nie tylko antypolskie, ale to jest antyeuropejskie. To jest polityka niemiecka wybita ponad politykę europejską, a do tej pory deklaracje były dokładnie odwrotne, więc to jest zaprzeczenie tej idei, tworzymy wspólny byt i w jakimś sensie może nie całkiem równo, ale jednak jedziemy na jednym wózku. Tu Niemcy wyraźnie za rządu Schrödera poszli w innym kierunku i myślę, że skończyło się to tak niesmaczną aferą. Kanclerz tak potężnego państwa zasiadający za grube pieniądze w spółce, gdzie partnerem jest były członek KGB, no to jest coś, co się w głowie nie mieści. Natomiast pierwsza część tego pytania, myślę, że może nawet istotniejsza była. Mianowicie, tak jak, jeszcze raz powtarzam, niesmaczne było to cyrkowe wystąpienie premiera, że to jest wielki sukces. Raczej powinien do tego podejść poważnie. Nie ja zawiniłem, robiłem co mogłem, bo rzeczywiście w stosunku do poprzedników walczył ostro, a teraz decydujące znaczenie będzie miało, czy my znajdziemy sposób na wydobycie maksimum tych pieniędzy z Unii Europejskiej, czyli ta nasza zdolność absorpcji, czy okaże się wystarczająca. I tutaj polityka kursowa, polityka Narodowego Banku Polskiego ma znaczenie absolutnie podstawowe. Dzisiaj bardzo droga złotówka. Po pierwsze powoduje ograniczenie zdolności eksportowej, a dla Polski ograniczenie eksportu to śmierć gospodarcza, to nie ma co tutaj dyskutować nawet. Taki kurs złotego to jest także straty przy przeliczaniu euro na złotówki. Tu ponosimy dodatkowe straty, a dostaliśmy na wyrównanie z tego, co słyszałem, tylko miliard. To jest o wiele za mało, gdyby ta sytuacja miała tutaj się utrzymywać. Więc myślę, że będąc na miejscu premiera, na to bym zwrócił szczególną uwagę. Jeżeli z jednej strony idziemy w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej, to z drugiej strony musimy całkowicie zmienić politykę kursową. Politykę kursową, a to wymaga albo dogadania się z panem Balcerowiczem, Narodowym Bankiem Polskim, albo wymuszenie, albo odwołanie tego dżentelmena po prostu, bo nie ma tutaj sentymentu. Dzisiaj wielki kapitał, który tu podobno napływał w tych portfelowych różnych pakietach, wypłynął, bo obligacje w Stanach Zjednoczonych są wyżej oprocentowane. Więc okazało się nagle, że król jest nagi, złotówka bardzo silna, ludzie biedniejsi, realne płace spadły, bezrobocie sięgające prawie 19% i jednocześnie duże cięcia w spodziewanych zyskach z Unii Europejskiej. Znalezienie zatem środków na współfinansowanie czy prefinansowanie tych funduszy europejskich, zwłaszcza funduszy spójności i strukturalnych, ma znaczenie kapitalne. Jeżeli by nam się udało podnieść tą zdolność do jakichś 60%, co będzie niesłychanie trudne, to wtedy można by powiedzieć, że przy pewnych stratach w pierwszej fazie, w okresie przystosowawczym, uzyskaliśmy spory zastrzyk kapitałowy na sfinansowanie inwestycji, choćby w drogach, już nie mówiąc o tym, że przecież te 5 najbiedniejszych regionów Polski jest 5 najbiedniejszymi regionami całej Unii Europejskiej. Więc gdzie ta spójność? Dlaczego Unia Europejska nie chce, żeby te obszary bardzo szybko, przynajmniej pod względem infrastruktury podstawowej, doszły do poziomu reszty? To na pewno utrudnia rozwój gospodarczy.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam serdecznie ojca dyrektor, ojca przeprowadzącego. Witam serdecznie zaproszonych gości, znakomitych gości. Witam wszystkich słuchaczy i całą rodzinę Radia Maryja. Mówi Dominik Sankowski.
Witam serdecznie, panie profesorze.
Na co dzień jestem kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej i chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami z wykorzystaniem właśnie pieniędzy unijnych. Tak się złożyło, że w ubiegłym roku jako jednostka wystąpiliśmy do Unii w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego o fundusze i zostały nam jako jednej z nielicznych przyznane te fundusze, ale tu się zaczęły schody. Przeprowadziliśmy, trzeba było mieć własnego wkładu 25%. Myśmy te fundusze, te pieniądze wydali. Politechnika, władze rektorskie bardzo nam pomogły, żeby przeprowadzić tę inwestycję. Pożyczka z banku, wiadomo, banki dają pożyczkę, ale trzeba oprocentowanie spłacać. Niskoprocentowe, ale jednak oprocentowane są. I myśmy skończyli praktycznie inwestycje w lutym tego roku. Do tej pory trwa rozliczanie. Te sprawy biurokratyczne są tak trudne, tak tutaj pracochłonne, że zniechęca to ludzi do występowania o nowe fundusze. Ale z drugiej strony chciałem też pokazać pozytywne strony takich inwestycji, zachęcać ludzi do występowania jednak o te fundusze. Skoro już jesteśmy w tej Unii, to wszystko róbmy, żeby jak najwięcej tych pieniędzy otrzymać dla Polski. I tu chciałem powiedzieć, że tak, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, to była inwestycja około 700 tysięcy złotych, to mniej niż 200 tysięcy euro, zdążyliśmy zmodernizować, wyposażyć informatyczny ośrodek szkoleniowy, jest około 700 metrów, wyremontować pomieszczenia, utworzyć 3 nowoczesne pracownie komputerowe, po 18 laboratoriów, 18 stanowisk komputerowych, każde laboratorium sieci komputerowych, grafiki komputerowej, systemów operacyjnych i powstała sala wykładowa dla 40 osób. Zostały uruchomione bardzo specjalistyczne pracownie tomografii pojemnościowej, przetwarzania i analizy obrazów oraz przetwarzania sygnałów wizyjnych. Przepraszam za szczegóły, tylko chcę pokazać, po to mówię o tych szczegółach, żeby pokazać, jakie duże inwestycje dla takiej jak my katedry były. Pieniądze mniej niż 200 tysięcy euro. I to nam pozwoliło rozszerzyć zakres szkoleń. Inwestycja pozwala zwiększyć potencjał badawczy Politechniki. Wpłynęło to na poprawę konkurencyjności. Dzięki temu my zdobywamy kolejne sukcesy międzynarodowe. Ostatnio w listopadzie znowu złoty medal w Brukseli dostaliśmy za nasze urządzenia. To są te plusy. Ale tu bym właśnie mówił i wrócę do minusów i bardzo popieram gorąco apel ojca dyrektora o tym, żeby utworzyć studia podyplomowe, które na uczelni w Toruniu, które by kształciły kadry, które by umiały przygotować taką umowę i tę umowę później właściwie rozliczyć, bo bardzo trudno jest. Ja przyznam się prawdę, że bardzo duża część mojej aktywności zawodowej związana jest właśnie z tymi wnioskami. Czy zatrudniłem specjalnie do biura osobę, która się tylko tymi rzeczami zajmuje. Niektóre papiery są po 5 razy kserowane, te same i w tę i z powrotem wracają, bo tam jakiegoś przecinka brakuje, jakiegoś stempla na jakiejś fakturze, brak jakiegoś drobnego. To powoduje przedłużanie się rozliczenia. Także praktycznie inwestycja, która się zakończyła w lutym, pieniądze nie wpłynęły na konto Politechniki do tej pory. Więc to jak gdyby tłumaczy Polskę, że my do tej pory tylko 5% przyznanych środków unijnych wykorzystujemy. I to jest ten powód według mnie. A wracając jeszcze do tego, czy to jest sukces premiera Marcinkiewicza, to uważam, że w tym momencie bym wolał poczekać myśl zasady łacińskiej audiatur et altera pars. Poczekajmy, wstrzymajmy się z opiniami, dopóki nie wysłuchamy, co nam premier powie. Jutro będzie miał możliwość i dopiero próbujmy taką ocenę zrobić. Bo teraz jest zbyt wcześnie według mnie. Dziękuję Państwu.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Bardzo proszę, pan Dariusz Grabowski, pan
Bogdan. I słowa uznania przede wszystkim dla pana profesora i jego ekipy. Raz za pomysł występowania o takie środki. Dwa, oczywiście uzyskania przynajmniej tej wstępnej zgody na finansowanie przedsięwzięcia. Tylko tutaj trochę komentarza. No właśnie. Wszystko się zakończyło w lutym. Mamy koniec roku. Zwrotu pieniędzy nie ma. Trzeba było wziąć kredyt. Gdyby pieniądze weszły, to kredyt by się spłaciło. Ponieważ pieniędzy nie ma, to kredyt dalej jest i oprocentowanie odsetki trzeba płacić, a zatem zadłużenie narasta. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, ale gdyby to się jeszcze przedłużało, to kto wie, czy nie dojdzie do sytuacji, w której nagle te odsetki mogą przewyższyć o ileś tą przewidzianą sumę pieniędzy, którą Unia przekaże. No i wtedy zacznie się kłopot, prawda? Kto ma pokryć różnicę? Nie daj Boże i tego broń Boże panu profesorowi nie życzę. Natomiast ja rozmawiałem z panią Hibner i ona mi powiedziała w ten sposób. Proszę pana, ja na koniec roku mam 1000 stron do podpisu wniosków o zwrot pieniędzy, o rozliczenie i tak dalej, i tak dalej. Co potwierdza zasadę, która w Unii obowiązuje, że tak naprawdę rozlicza się na koniec roku, zbiera się długo dokumenty, to wszystko idzie przez tą biurokratyczną machinę bardzo powoli. Pech polega też na tym, że u nas te procedury są jeszcze bardziej komplikowane przez własne zarządzenia i przykładowo, no jeśli przetargu wymaga się na symboliczne często kwoty, a przetarg to są znowu dodatkowe dokumenty, które trzeba sporządzić, ktoś musi to zweryfikować, czy procedura poprawna, to wszystko u nas grzęźnie w biurokracji. Jest pani minister Gęsicka, która ma w rządzie to naprawić, uporządkować. Przyznam się, że swego czasu w Solidarności współpracowałem z panią Gęsicką i mam o niej jak najlepsze zdanie i jak najlepiej jej życzę, aby sobie z tym poradziła, chociaż sprawa jest trudna, chociaż sprawa jest bardzo trudna i dlatego Zachęcam pana profesora do dzielenia się swoimi radami i być może opracowanie swoistej broszury, jak sobie radzić z biurokracją unijną, występowaniu i rozliczaniu później przyznanej pomocy. Natomiast to jest pouczające, że Polska znalazła się w miejscu, w którym niby są dla niej pieniądze, ale one są bardzo trudno dostępne. Można się niestety wpędzić w tarapaty i w kłopoty, oby ich było jak najmniej.
Więc ja również myślę, że to dobry, pozytywny przykład. Sentencja ogólna z tego przykładu powinna być prosta. Pomimo to, że uzyskaliśmy złe warunki akcesji, pomimo to, że uzyskaliśmy fatalny budżet, bo to jednak jest fatalny budżet i tu się nie da tego zaczarować. Co innego jest ocenianie, czy to jest osobisty sukces premiera obecnego rządu, a co innego jest ocena tego budżetu. Natomiast wydaje się, że na uczelniach polskich, na wielu uniwersytetach są w tej chwili, wiesz, specjalne wydziały czy katedry prawa europejskiego. Tam są profesorowie, doktorzy, docenci, magistrzy, którzy powinni przynajmniej na uczelniach no bezwzględnie jakoś wspierać kolegów z innych specjalności, żeby te środki uzyskiwać. Nic takiego się nie dzieje. Ich, że tak powiem, dorobek naukowy zmierza w kierunku gloryfikacji tego systemu. A w Unii Europejskiej Mr. Parkinson dominuje, czyli wszechstronny i coraz głębszy rozwój biurokracji, która staje się niesłychanie kosztowna. Wszystkie te przeszkody formalne, prawne i innego typu, jakie piętrzą się przed każdym śmiertelnikiem chcącym uzyskać jakikolwiek grosz z Unii Europejskiej, no są ogromne. Ale to przy sprawnej działalności jakoś się daje przeskoczyć, jeżeli jest wola polityczna, żeby dać. Bo można także założyć, że ten system jest tak skonstruowany, żeby nie uzyskiwać wysokiej zdolności absorpcyjnej, czyli żeby część środków była jedynie środkami teoretycznymi, a nie była przekazywana w teren, zwłaszcza do państw nowo przyjętych. Więc tutaj decydujące znaczenie będzie miało raczej znajdowanie środków na uzupełnienie tych pieniędzy europejskich. Środków na dofinansowanie, prefinansowanie i myślę, że tutaj na tym polu szczególnie rząd premiera będzie miał największe pole do popisu, bo poprzednie rządy były tutaj, delikatnie mówiąc, bardzo słabe.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi? Skąd?
Kłania się Michał z Nadrenii Westfalii. Witam ojca Jana oraz eurodeputowanych pana doktora Dariusza Grabowskiego, jak i pana posła Bogdana Pęka. Panie doktorze, sam pan powiedział, że Polska może, że to są te 59 miliardów, to są te pieniążki, które niby są jeszcze na papierze. A kiedy one do Polski przyjdą i czy w ogóle przyjdą, to jest wielkie zapytanie. Tak jak pan poseł powiedział Pęk, że maksymalnie do tej pory można było wykorzystać 60%, no to proszę bardzo, to nie jest to wiele, a było przedtem obiecywano Polsce pół roku temu jeszcze, że będzie 90 miliardów. No i cóż to? I jak to hałaśliwie i natarczywie prounijni propagandziści głoszą, że jaki to sukces odniósł polski rząd. No nie, to nie jest żaden sukces. To tak samo jak i poprzednio ci, co prorocy, tacy obiecywali młodym, złote gruszki na wierzbie i co z tego wynikło? Pojechało z Polski, wyemigrowało za chlebem. Ile tysięcy młodych wykształconych i komu przynoszą dochody? Polsce? Nie. Tym właśnie bogatym państwom zachodnim. Czyś w Polsce nie słyszano o Norwegii? Ciągle się wałkuje tylko o Unii Europejskiej, o kłopotach, o biurokracji. Prawda. A cóż to, jeżeli chcemy Polskę ruszyć do przodu, to cóż to, te 3% przyrostu PKB czy 3,5%? To jest to w obecnej sytuacji stagnacja. Czy nie pamiętamy i nie wiemy o tym, jak się rozwija Korea?
Z tym, że panie Michale, oczywiście o tym wszystkim pamiętamy, tylko proszę teraz zwrócić uwagę, że Polska jest w Unii Europejskiej.
No i cóż z tego, że w Unii, bo byli źli propagandziści, nie przedstawiało się. Ojcze Janie, ja ponad 2 lata temu uprzedzałem.
Ale proszę pana, przepraszam bardzo, ponad 2 lata temu Radio Maryja też mówiło i ludzie, którzy tu dzisiaj są, bywali w Radio Maryja i też mówili o tym, że Polska z bardzo różnych racji nie powinna do Unii Europejskiej wstępować, ale
na takich warunkach,
ale jesteśmy i teraz nie możemy, że tak powiem, no coś z tą sytuacją trzeba zrobić. Bardzo proszę, panowie.
No cóż, ja rozumiem emocje, które kierują słuchaczem. Ja spotkałem się z wieloma Polakami i w zachodniej Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, którzy bardziej często przeżywają te niepowodzenia polskie i te nasze kłopoty niż chyba my sami, co świadczy, że trochę jak się jest dalej od ojczyzny, to jakoś to serce bije często mocniej, a temperament nakazuje, żeby zrobić coś, żeby było lepiej. No, trzeba się ze słuchaczem zgodzić. No, jest zły dla Polski budżet, to jest fakt. Są małe pieniądze w stosunku do naszego zapóźnienia, to jest fakt. Jedyny wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, to po prostu wykorzystać to, co jest z tych pieniędzy, tak najwięcej, jak się tylko da i najmądrzej, jak to potrafimy, ale nie oglądając się na Unię, robić własną politykę gospodarczą. Szukać pieniędzy tam, gdzie one naprawdę są. Przykład. No jeśli my w tej chwili w funduszach emerytalnych mamy ogromne zgromadzone środki. To są dziesiątki miliardów, to jest 40, może dzisiaj już 60 miliardów złotych. To są pieniądze, które przyrastają cały czas. I te pieniądze są w dyspozycji wąskiego grona menadżerów czy zarządzających. Oczywiście są to generalnie firmy zagraniczne, którzy beztrosko i nie łamiąc sobie głowy kupują polskie obligacje i mało tego, jeszcze mówią, że one mają albo złe ceny, albo że trzeba dla nich specjalne warunki po to, żeby opłacalność tych zakupów była wysoka, bo oni mają później z tych pieniędzy zapłacić naszym emerytom, a nie chcą sobie zawracać głowy. Oto to jest przykład, jak źle się rządzimy z własnymi pieniędzmi. Przecież te pieniądze powinny pracować. Te pieniądze powinny być kredytem dla polskiego przedsiębiorcy. Te pieniądze powinny służyć jako kredyt dla samorządów. I tak dalej, i tak dalej. A w ogóle, a może po prostu zostawić pieniądze z tego drugiego filara emerytalnego ludziom w kieszeni. Może Polacy przez to będą zamożniejsi i oni to lepiej wydadzą. Prawda? Jest szereg kwestii zupełnie zasadniczych w Polsce, które trzeba podnieść i ja o jedno mogę apelować. Jest zły budżet, trzeba go przyjąć i trzeba sobie z tego zdać sprawę, ale niech on nam nie przesłania tego, ile jeszcze jest do zrobienia w Polsce, jak są zupełnie kluczowe miejsca w naszej gospodarce szczególnie, którymi trzeba poruszyć. Ten rząd ma do tego znakomitą okazję, bo ma po prostu pełnię władzy.
Znaczy, trzeba jeszcze dodać, że w tej chwili sytuacja płatnicza rządu nie jest zbyt ciekawa, bo to, co przyjdzie z Unii Europejskiej, to jest pieniądz teoretyczny, a więc pieniądz, który po pierwsze nie przyjdzie od razu, a który jest problematyczny i wymaga dodatkowych nakładów. Natomiast to, co my musimy zapłacić, to jest pewne i to trzeba płacić. Więc to jest przecież tak. To, co tracimy na cłach w wyniku wejścia do Unii Europejskiej, to jest plus minus 5 miliardów rocznie. Składka na bank centralny to jest 800 milionów. Składka na Europejski Bank Inwestycyjny 400 milionów. Rabat brytyjski ponad 800 milionów. Jak do tego się doda jeszcze składkę polską, no to wychodzi plus minus 20 miliardów. Do tego trzeba jeszcze dodać pieniądze na prefinansowanie, pieniądze, które z góry trzeba założyć na dopłaty bezpośrednie do rolnictwa, które są potem zwracane. To wychodzi jakieś 35-37 miliardów złotych związanych z wydatkami państwa polskiego tylko z tytułu uczestnictwa w Unii Europejskiej. Więc żeby to sfinansować, to trzeba się nieźle nagłowić. No i oczywiście, proszę Państwa, my w tej chwili mówimy o budżecie Unii Europejskiej i o zyskach i stratach Polski. Ale trzeba powiedzieć jasno, to jest 1% PKB kraju w Unii Europejskiej. To jest ta składka na wspólną politykę. 1%, czyli 99% PKB pozostaje w dyspozycji państw narodowych, ponieważ na szczęście państwa europejskiego nie stworzono na skróty, to decydujące znaczenie ma polityka gospodarcza rządów. Jeżeli to są rządy mądre i patriotyczne, to będą w stanie nie tylko załatać dziury, ale zdecydowanie poprawić sytuację. A jeżeli będzie się tylko mówić o Unii Europejskiej jako jedynej nadziei i o tych nędznych pieniądzach, które stamtąd przychodzą, jako pieniądzach, które mogą rozwiązać polskie problemy, to jest utopia. To one oczywiście mogą złagodzić niektóre problemy w najbiedniejszych regionach, na co Polskę w tej chwili nie stać, ale jakbyśmy mieli wypłacić wszystkie kwoty na wymogi związane z dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska i jednocześnie nie dostać lwiej części tych pieniędzy, które nam obiecali, no to jesteśmy grubo do tyłu i ratuje nas tylko własna gospodarność i racjonalizm w działaniach. Ja myślę, że to jest główne zadanie polskiego rządu i nie ma co się specjalnie wgłębiać w Unię Europejską, utrzymać siłę państwa polskiego i siłę jej gospodarki. Wtedy wszyscy się będą z nami liczyć.
Dziękuję, odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Mówi Elżbieta z Poznania. Witam panów posłów. Dziękuję pięknie za wykład. Mam takie dwa pytania, a mianowicie jakim cudem fundusze OFE znalazły się w obcych rękach, a przecież wysokość tych kwot jest ogromna. I druga sprawa, od pewnego czasu, od kilku dni w telewizji pełno jest przedstawicieli Związku Banków Polskich. To chyba jakaś jest pomyłka w tej nazewnicy, bo to powinno się nazywać chyba Związek Banków Przejętych w Polsce. Agituje się, przekonuje się, chce się ograniczać kredyty w walutach obcych, a szczególnie we frankach szwajcarskich. Nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Czy moglibyście panowie się tu ustosunkować, jakoś mi to wyjaśnić? I jeszcze jedna sprawa. Nawiązując do wykładu, Unia Europejska czym jest, już wiemy, a czym będzie, to się dopiero okaże. Prawdopodobnie nam włosy dęba staną. A propos Unii, to pan Soros napisał wiele lat temu książkę pod tytułem Kryzys międzynarodowego kapitalizmu. Mam nadzieję, że on już to przewidział, że nadprodukcja na Zachodzie, brak rynków zbytu, więc trzeba by uwieść Polskę i inne kraje. No to tak pokrótce, żeby mi ojciec nie przerwał, to już skończę. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Proszę bardzo.
Więc, jeśli można, to ja może zacznę. Otóż rzeczywiście powiem szczerze, że nie wiem, jak jest z OFE, z tymi funduszami, no ale to jest jakby kwestia wtórna. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje z bankami w Polsce, bo nie mówimy to o polskich bankach, tylko o bankach w Polsce, to jest rzecz zatrważająca. Otóż były premier rządu polskiego, notabene wysoki funkcjonariusz dzisiaj właśnie w tym obcym systemie bankowym, pewnie w nagrodę, zachęca publicznie, wzmacnia go Związek Banków Polskich, żeby Polacy brali kredyty w złotówkach, które są znacznie wyżej oprocentowane niż w obcych walutach. Zwłaszcza kredyt hipoteczny w frankach szwajcarskich jest korzystny w długim terminie. To są rzeczy niepojęte. To znaczy, że panowie, którzy dzisiaj zarobili w ciągu jednego roku 10 miliardów na czysto, bo mniej więcej takie są zyski tych właśnie banków w Polsce, żądają jeszcze zwiększenia własnych zysków kosztem polskiego społeczeństwa i próbują poprzez silne oddziaływanie tego lobby wymusić tego typu działania na Sejmie i na rządzie. To jest absolutny skandal, to zostało przemilczane albo podane jako jeden z elementów działania gospodarczego. Ja miałem niedawno taką sytuację osobistą i proszę Państwa, nie chcę się żalić, tylko chcę Państwu pokazać pewien mechanizm. Otóż część z Państwa pamięta pewnie walkę przeciwko dramatycznej prywatyzacji Banku Śląskiego, która była skandaliczną prywatyzacją, a była to jedna pierwsza prywatyzacja banku. Ten bank został przejęty przez grupę ING i dzisiaj w Polsce funkcjonuje jako Bank Śląski ING. Ja w tym banku miałem konto mojego biura, obracałem tam sporymi środkami. I zwróciłem się do banku o kredyt pod mieszkanie, pod zastaw mieszkania. Ja powiem o tym, ojcze, dlatego, że to nie jest jednostkowy przypadek, tylko pewna nauczka systemowa. Wypełniałem wszelkie wymogi, żeby ten kredyt uzyskać, czyli miałem tak zwaną zdolność kredytową z grubą zakładką i uzyskałem decyzję polityczną zarządu tego banku, że kredytu nie dostanę. Kredyt notabene dostałem w 2 dni w ostatnim polskim banku w PKO BP, natomiast ci panowie nawet nie raczyli się wytłumaczyć, dlaczego tego kredytu nie uzyskałem. I teraz jako żywo przychodzi mi do głowy, że była to zemsta polityczna za działanie posła Pęka w parlamencie polskim przeciwko prywatyzacji Banku Śląskiego. Tego typu działanie wobec polskiego przedsiębiorcy jest całkowicie możliwe i na porządku dziennym są takie działania, a bezkarność tych panów w różnych bankach komercyjnych jest skandaliczna. Myślę, że trzeba by zastanowić się, jak ten problem systemowo rozwiązać.
Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować pani znakomitych pytań, bo rzeczywiście o funduszach emerytalnych mówi się mało, a to jest sprawa ogromnych pieniędzy w dodatku. To jest sprawa kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość polskich emerytów od roku 2009. Ja pamiętam bój, który toczyłem w poprzednim parlamencie, żeby ten system emerytalny, czyli tak zwany drugi filar, nie był wprowadzany. I o dziwo wtedy powstała koalicja od prawa do lewa, bardzo dziwna, która poparła utworzenie funduszy emerytalnych. I kto stał się dysponentem tych pieniędzy? Ano właśnie zagraniczne firmy. To daje do myślenia, jak potrafią one przypilnować, lobbować, mówiąc bardzo enigmatycznie, by ich interesy były na wierzchu. Dzisiaj ja jestem pełen obaw, co się stanie w roku 2009, kiedy dojdzie do wypłaty świadczeń emerytalnych. Obym się mylił, ale już dzisiaj Polacy powinni sobie zadać pytanie, dlaczego to musi być tak, że to obce firmy zarządzają ich pieniędzmi, a my nie potrafimy tego robić. Sprawa Związku Banków Polskich, pani ma rację. Oczywiście, to dzisiaj jest raczej Związek Banków w Polsce, Związek Byłych Banków Polskich, cokolwiek. Natomiast pech polega może nie na nazwie, ale polega na tym, że one naprawdę nie reprezentują interesu polskiego przedsiębiorcy. Uzyskanie kredytu dla polskiego przedsiębiorcy jest gehenną. Trzeba mieć praktycznie równowartość pieniędzy, by wystąpić o kredyt. Oprocentowanie tego kredytu jest wielokrotnie wyższe niż na Zachodzie. Warunki spłaty, opłaty i tak dalej, do tego dokładające powodują, że to wszystko jest nieopłacalne. Co to oznacza? A z drugiej strony banki mają ogromną nadpłynność, która jest przez pana prezesa Balcerowicza skupywana i jeszcze z tego tytułu on wypłaca im dodatkową prowizję. To jest absurd. To jest absurd, w którym żyjemy i my musimy mieć tego świadomość i to jest właśnie zadanie dla tego rządu. To musi być zmienione. Jeśli dalej tak będzie, to jest po prostu chora gospodarka. I na koniec, czym będzie Unia, włosy stają na głowie, być może tak. Pani ma rację i my o tym głośno mówiliśmy, zanim Polska do Unii wstąpiła. Unia stoi przed kluczowymi problemami. Pierwszy to jest niewydolność gospodarcza i nienadążanie za globalną konkurencją. I taki twór jak Unia, nie wytrzymując konkurencji globalnej, nie ma przyszłości. Po drugie, Unia nie rozwiązuje swoich problemów społecznych, ona je sobie co więcej generuje. Ona się starzeje, ona nie ma pomysłu na to, jak zabezpieczyć rodzinę i jak zabezpieczyć przyrost demograficzny. Ona jest skazana na imigrację i konflikty religijne, kulturowe, tożsamościowe, etniczne. To wszystko dzisiaj narasta i to narasta lawinowo. Niemcy powiedzieli otwarcie, my musimy rokrocznie przyjąć miliony imigrantów. Skąd? Wszystko jedno skąd, my ich będziemy brać. Moi Państwo, my do takiej Unii weszliśmy. My chcemy własnej tożsamości, tymczasem możemy być rozmyci w tych problemach, które ten wspólnotowy twór zaczyna po prostu doświadczać. I dlatego tym bardziej jest ważne. My potrzebujemy sprawnego państwa, sprawnego rządu, mądrej polityki edukacyjnej i poczucia własnej godności i dumy i oby tak było.
Bardzo serdecznie dziękuję. A może jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Akurat jak chodzi o otwarte fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, interesowaliśmy się tym bardzo często na antenie Radia Maria. Było tutaj wiele, wiele programów. I oczywiście poza PZU i Pocztą Polską praktycznie od początku nie było żadnego podmiotu polskiego, Polskiego Towarzystwa Emerytalnego, tylko od razu wchodził tutaj obcy kapitał i to, co pan doktor tutaj już podkreślił, te pieniądze nie są zewnątrz, one są zarządzane przez obcy kapitał, ale to są pieniądze nasze, to są nasze składki na emerytury i niestety zamiast promować polską gospodarkę,
pracować na rzecz
polskiej gospodarki, są tak zarządzane, że niestety tej polskiej gospodarce nie pomagają, a nawet mało tego. Za ileś lat jest niebezpieczeństwo, to słyszałem od ekonomistów i fachowców w tej dziedzinie, że bo tu nie ma co ukrywać, za kilka lat tych towarzystw będzie mniej jeszcze niż jest teraz. Będzie to tylko obcy kapitał. I oni będą w stanie postawić każdego ministra finansów polskiego pod ścianą, na baczność i dyktować mu warunki, na jakich obligacje są w stanie kupić. Bo jeżeli oni nie kupią, to nikt w Polsce nie będzie w stanie tutaj tego zrobić. Więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna tutaj. I czy jest jakieś wyjście, to trzeba by się zastanawiać.
Teraz to trzeba przerwać.
Najwyższa pora, żebyśmy się zastanawiali. I ja tylko mogę chylić czoła przed radiem, które jako jedyne zabierało w tej sprawie głos. Bo to trzeba nie tylko mądrości, ale i odwagi. Bo tutaj idzie bój o wielkie pieniądze, o przyszłość Polski.
O suwerenność gospodarczą.
I, mówiąc krótko, o los milionów Polaków.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Hello.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz panów posłów.
Witam również.
Z dużą uwagą śledzę pierwszą część audycji, śledziłem i teraz tę część. I tutaj może taka uwaga ogólna techniczna, a więc ostatnio jak byli przedstawiciele rządu, robili sobie notatki, co jest bardzo trudne podczas rozmowy. Tym osobom, które słuchają Radio Maria i chciałyby dokładnie wszystkie problemy ponownie prześledzić, polecam strony Radia Maria, gdzie można taki program ściągnąć, skopiować na komputer i później wysłuchać i dokładnie wynotować sobie problematykę. A ta problematyka rzeczywiście bardzo istotnie się przesuwa przez wiele, wiele lat już przez Radio Maria, przez antenę Radio Maria, wskazująca na te wszystkie niebezpieczeństwa. Dzisiejszy temat to właśnie budżet Unii Europejskiej, a polska racja stanu. Zgodziłbym się tutaj z panem posłem, że wiele państw po prostu takiej dyskusji wewnętrznej nie prowadzi o sprawach Unii Europejskiej i ewentualnie budżetu, ponieważ liczy na własną swoją gospodarkę. I tutaj pan poseł Pęk mówił, że to jest tylko 1,5% PKB poszczególnych państw, więc zupełnie nieistotna sprawa. Trzeba zwrócić główną uwagę i główną siłę na preferencje rozwojowe dotyczące państw, gospodarki państwowej w państwie narodowym. Dlaczego w narodowym? Tutaj pan poseł bardzo słusznie zauważył i zresztą już dwukrotnie pozostało to powtórzone, że Unia Europejska jest skazana na starzenie, na migrację, konflikty etniczne i religijne. Dotychczas żadnych rozsądnych wniosków Unia Europejska, a także państwa narodowe, które już popadły w te konflikty, nie wyciągnęły. Nierozwiązany jest nadal problem na płaszczyźnie Unii Europejskiej, co z emigracją, tą legalną i nielegalną. Nielegalna emigracja odbywa się poprzez Morze Śródziemne różnymi możliwymi sposobami. Kończy się często śmiercią tych osób, a te osoby po jakimś tam dostaniu się na tę stronę, po przesłuchaniu, po prostu wtapiają się w społeczeństwo. Jeśli wylądują w południowych Włoszech, wielokrotnie już oglądałem audycję, że po pobraniu linii papilarnych od tych osób, następnie te osoby zostają przekazane różnym organizacjom kościelnym, charytatywnym, które się litują nad tymi ludźmi i utrzymują je, a następnie wtapiają się w społeczeństwo, powiększając liczbę nielegalnych imigrantów. Ich jest olbrzymia ilość na terenie Hiszpanii, na terenie Anglii, mimo że Anglia dalej kontroluje osoby przybywające, a także w innych krajach. I nie wiadomo, że ilość nielegalnych emigrantów w Polsce, bo taka też istnieje, nie będzie wzrastała, ponieważ państwa będą szukały sposobu, aby pozbyć się tych konkurentów. Tutaj panowie mówili o legalnej emigracji, która ma być rozwiązaniem dla tych osób, to znaczy dla tych problemów, które związane z demografią w Europie. To jest tylko pozorna sprawa, która rozwiązuje tę sprawę, która niby ma rozwiązać tę sprawę, ponieważ imigracja wiąże się przede wszystkim z niemożnością dopasowywania się poprzez trudności w sferze kulturowej, etnicznej i religijnej, niemożnością się dopasowania do tego fundamentu, na którym stoi Europa, czyli Europa chrześcijańska, Europa kultury łacińskiej. I to powoduje, że ci ludzie nie mają pojęcia na przykład o całej technologii, która tutaj jest wysoko rozwinięta. Swoich osób nie kształci się, bo nie ma kogo. W klasach w Niemczech na przykład jest po dwie osoby, które mają dwóch uczniów, które mają rodziców niemieckich, a reszta z wszystkich różnych krajów, to często kończy się tylko z efektywnym nauczeniem tych osób pisania ledwo poprawnie, nie mówiąc o błędach, ale poprawnie w języku niemieckim, który jest tutaj. To jest olbrzymi problem i Polska stoi przed tym wszystkim, jeśli będzie dalej bezkrytycznie na przykład patrzyła na to, co ostatnio powiedzieli też przedstawiciele rządu. My będziemy już niedługo w pełni przystąpimy do układów z Schengen. Układy Schengen, jak panowie posłowie się orientują, regulują te sprawy, regulują i bardzo restrykcyjnie, a jednocześnie skazują te wszystkie kraje na nasączanie się osobami, które z tego świata przybywają. Polska jest skazana na to, ponieważ ma bardzo długą granicę Unii Europejskiej z poza tymi państwami. Myślę, że pan premier polskiego rządu będzie mógł odpowiedzieć na kilka pytań, które padły dzisiaj także. Ja nie podzielałbym tego optymizmu, który dzisiaj był tak bardzo wyrażony w telewizji, chociażby z tego względu, że wyrażenie takiego optymizmu jest tylko wskazówką taktyczną dla przyszłych tak zwanych negocjacji, które bardzo często w Unii Europejskiej są wojną psychologiczną prowadzoną różnymi metodami i powinniśmy jednak oszczędzać swoje argumenty bardzo wyraźnie. Jak wygląda ta pomoc? No to widać po drogach w Polsce. To jest jasne, a drogi w sprawach dróg Unia Europejska. Niemcy miały pomóc w 1991 roku, gdzie ministrowie polscy tutaj jeździli po salonach niemieckich i zbierali obietnice, których efekt dzisiaj mamy. Ja tutaj wspomnę, że przebudowa finansowania dróg polskich i liczenie na swoje pieniądze przede wszystkim, które są na swoich inwestorów, powinno nastąpić jak najszybciej, ponieważ będzie to się bardzo szybko mściło ze względu nie tylko na kredyty. Jeszcze ostatni problem, mianowicie Szwajcaria dlatego jest takim niewygodnym partnerem dla zagranicznych banków w Polsce, ponieważ jest poza Unią Europejską i może sobie pozwolić na inny niż te wszystkie banki procent, które są w rzeczywistości, to nie jest żadna konkurencja. Tak samo jak nie będzie żadna konkurencja na rynku energetycznym, ale tutaj nie chciałbym się dłużej rozwijać.
Dziękuję pięknie, panie Stanisławie. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę.
No, sprawa kluczowa to jest właśnie perspektywa demograficzna Unii i perspektywa demograficzna Polski. My się różnimy od państw unijnych. My mamy w tej chwili, można powiedzieć, znakomitą do pozazdroszczenia strukturę demograficzną, mianowicie wyż młodego pokolenia. Miliony młodych ludzi, którzy wchodzą w wiek produkcyjny, szukają pracy i którzy, gdyby tą pracę mieli, to oczywiście tempo rozwoju Polski, ich los byłyby zupełnie inne. I trzeba zrobić wszystko, by ta szansa nie została zaprzepaszczona. I dlatego ten niepokój podnoszony przez słuchacza, że my będziemy dokładnie naśladować to, co się dzieje w Unii, ja myślę, że nam jeszcze nie grozi. Nam raczej grozi zupełnie co innego. Nam grozi sytuacja, że najlepsze roczniki, najbardziej prężne osoby będą migrować z Polski, znajdując pracę na Zachodzie, czy nawet dalej wyjeżdżając. Natomiast w ich miejsce no przyjeżdżać będą do nas i to się zresztą już dzieje na naszej wschodniej granicy obywatele i będą uczyć nasze dzieci angielskiego, będą uczyć w naszych szkołach, no i oczywiście wykonywać także brudne zawody. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Oczywiście, że to jest źle. Powinno być tak, że powinniśmy dawać pracę naszej młodzieży tutaj. Natomiast jeśli chodzi o sytuację Europy Zachodniej, to ten kryzys demograficzny, który tam jest, on jest właściwie w tej chwili już nieodwracalny. To jest kryzys, który gdzieś na najbliższe 30 lat będzie się tylko zaostrzał i ta Europa mieszanej ludności będzie coraz bardziej widoczna. Ktoś, gdyby pojechał do Brukseli, tam gdzie my jeździmy cały czas, zobaczy wyraźnie starówka, po której jeszcze, by tak powiedzieć, chodzą wycieczki i chodzą, no powiedzmy sobie naszym językiem, biali. Natomiast jak się pojedzie w odleglejsze dzielnice, Anderlecht czy coś, no to są dzielnice, używając, przepraszam, może brzydkiego określenia, kolorowe. I tam już to nikogo nie dziwi. Co więcej, tam nikogo nie dziwi, że swoiste porządki, które tam panują, nic nie mają wspólnego z tym, co by się myślało o Europie. A zatem te konflikty będą narastać.
Zgoda, to jest element, na który Unia Europejska nie ma żadnego pomysłu, a który w kluczowy sposób będzie rzutował na zdolność do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza mam na myśli zrównoważony rozwój. Pomysły o przyjęciu Turcji, no to w ogóle rodem z Marsa, a przecież napływ imigracji zarobkowej do Polski się nasili. Po przyjęciu Bułgarii i Rumunii, co już odbędzie się niebawem, myślę, że będziemy mieli tutaj też pewnie jakiś przejściowy port na terenie Rzeczpospolitej. I gdy słyszymy, że, no bo to widać, że Niemcy będą zmuszeni, niemiecka gospodarka będzie zmuszona przyjmowania około miliona uchodźców czy zarobkowych gazarbarterów, a jednocześnie nie otworzyła rynku pracy legalnie dla Polaków, no to jest skandal zupełny, bo oni to zrobili wyłącznie ze względów oszczędnościowych, to znaczy legalne zatrudnianie Polaków wiąże się z płaceniem co najmniej minimalnych stawek w Niemczech, z ubezpieczeniem i tak dalej. A teraz się to samo robi, tylko bez ubezpieczenia, po znacznie niższych stawkach, etc., etc. Więc to są problemy i one moim zdaniem się skończą tym, że jeżeli nie zostaną rozwiązane w skali Europy, to oznacza to wyrok na demokrację. Demokracja przedstawicielska, tak rozumiana jak my ją znamy, w pewnym momencie ulegnie załamaniu i chyba niektóre ośrodki w świecie szykują się do, mają takie plany, bo nic się nie robi w tym zakresie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze odbierzemy jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. Halo?
Halo, tak.
Proszę bardzo. No bardzo prosimy o zabranie głosu. W przeciwnym wypadku trzeba będzie odebrać inny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże.
Mówi
Daniel z Kotliny Kłodzkiej.
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pana Bogdana Pęka. Ja jestem ciekawy, czy pan może wpłynąć jakoś na sytuację, w której nasz rząd zajmie się w końcu poważnie biopaliwami. I to jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak można egzekwować obietnice poczynione przez zachodnie firmy, a które tych obietnic nie dotrzymują? I to będą tylko te dwa pytania.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie. Gorąco bardzo proszę, panie pośle.
Rozumiem, że chodzi o zobowiązania inwestycyjne, zwłaszcza prywatyzacyjne. Wiele dobrych polskich przedsiębiorstw z różnych branż zostało sprzedane za niewielkie pieniądze wobec bardzo dobrych pakietów inwestycyjnych, czyli zobowiązań zewnętrznego kapitału różnego typu, że w przypadku przejęcia pakietów kontrolnych zainwestują duże pieniądze w rozwój. No więc to jest regulowane umowami. Te umowy są egzekwowalne w prawie międzynarodowym i myślę, że tutaj po pierwsze musi być odpowiedni system kontroli, wglądu w to, analizy, czy te firmy realizują, czy nie realizują zobowiązania inwestycyjne. No i następnie wyspecjalizowana agenda, no, choćby w Ministerstwie Skarbu, czy Ministerstwie Gospodarki do egzekucji, zwłaszcza takich już trwałych zaniedbań. To się da zrobić. Tego się do tej pory nie robiło i myślę, że jest to obszar, w którym bardzo łatwo o postęp ze strony rządu obecnego. Natomiast są te rzeczy bardzo dobrze udokumentowane w kontrolach NIK-owskich. Natomiast jak chodzi o biopaliwa, no to obecny minister rolnictwa jest świetnie wprowadzony w ten temat. To jest bardzo przyzwoity człowiek. Myślę, że tym tematem się zajmie na poważnie, bo w skali świata jest to problem, od którego się odejść nie da. Kończą się paliwa kopalne. Jeszcze na kilkadziesiąt lat ich mamy. Myślę, że alternatywne energie, alternatywne paliwa są bezwzględną koniecznością dla cywilizacji, a kto się spóźni, to przegra konkurencję na tym rynku, który w przyszłości będzie rynkiem wiodącym.
Bardzo proszę, panie doktorze.
Jedno zdanie, jeśli można, o biopaliwach. Tutaj aż się prosi, żeby na biopaliwa zniesiono albo obniżono znacznie akcyzę.
Znaczy muszą być tańsze, jasne.
Tymczasem u nas, co śmiem twierdzić, jest na życzenie, by nie powiedzieć na prośbę koncernów zagranicznych, zajmujących się dystrybucją paliw, akcyza na biopaliwa jest tak samo wysoka jak na benzynę i ropę, no co przesądza, że po prostu one nie mogą konkurować, a tymczasem gdyby się zastanowić i ograniczyć tą akcyzę, no to wtedy rolnik by zarobił, byśmy mieli własne paliwo, rolnik by zarobił, dałby zarobić innemu człowiekowi i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest tak oczywista, że tylko czekać na decyzję ministra.
Jeśli ojciec pozwoli, bo pytanie brzmiało, jak my możemy wpłynąć na rząd. No więc nasz status powinien być jasny. My jesteśmy w tej chwili parlamentarzystami europejskimi. Nie jesteśmy formalnie ani członkami tego rządu, ani w koalicji rządowej. Jesteśmy grupą w tej chwili 7 osób po zmianie przewodniczącego. Przewodniczącym tej frakcji polskiej w grupie Niepodległość i Demokracja został pan profesor Piotrowski po odwołaniu profesora Giertycha. I możemy oddziaływać na rząd poprzez formalne zwracanie się do poszczególnych ministrów, tworzenie pewnego nastroju, naciski, ale nie mamy żadnych innych narzędzi ponad to. Oczywiście wiążemy z tym rządem wielkie nadzieje i w żadnym razie nie jest naszym celem atakowanie tego rządu, zwłaszcza na początku jego działalności. Aczkolwiek wydaje się, że jego los rozstrzygnie się wokół kwestii gospodarczych. Jeżeli nie nastąpi tam przełom filozofii gospodarowania, a będzie kontynuacja z pewnymi korektami tego, co mieliśmy do tej pory, a co w skrócie można, czy w uproszczeniu można nazwać tą balcerowiczowską teorią gospodarowania w Polsce, to ten rząd skończy tak jak poprzednie rządy w niesławie i myślę, że byłaby to strata niepowetowana dla całego kraju, narodu, społeczeństwa i trudno byłoby odzyskać zaufanie, ogromne zaufanie, jakie Polacy powierzyli, zwłaszcza PiS-owi. Także doświadczenie uczy, że wspierać trzeba wszystko, co racjonalne, patrzeć na ręce, ale stosować zasadę po owocach ich poznacie. Jeżeli te owoce będą prawidłowe, to myślę, że może to nastąpić nie tylko przełom gospodarczy, ale przełom we wzroście dobrobytu ludności i także przełom polityczny w powtórzeniu kadencji. Jeżeli to się nie stanie, no to oczywiście nastąpi radykalny odwrót, osłabienie demokracji i trzeba będzie szybko poszukiwać rozwiązania politycznego.
Ja proponuję, ponieważ czas bardzo szybko biegnie, żebyśmy jeszcze, po co mówiąc te audycje, te rozmowy dzisiejsze, powiedzieli, co jest w takim razie polską racją stanu związaną z tym konkretnym budżetem, żeby to jakoś zapadło w pamięć naszych słuchaczy i żeby to, co mogą zrobić każdy z nas, by to po prostu mógł uczynić. Polska racja stanu to jest, tak jak ja rozumiem, przede wszystkim dzisiaj szybki rozwój gospodarczy, by Polska nie odstawała od tego, co się dzieje w świecie, by przeciwnie, różnica między Polską a krajami najwyżej rozwiniętymi zaczęła się zmniejszać. To wymaga przede wszystkim bardzo jasnej wizji gospodarczej. Elementem tej wizji jest na pewno członkostwo w Unii i pieniądze związane z budżetem unijnym. Te pieniądze, jak już powiedzieliśmy, nie są wielkie i trzeba je bardzo mądrze wykorzystać. Trzeba zadbać, żeby żaden grosz nie przepadł, a w związku z tym upraszczać procedury, wyjaśniać, jaki jest dostęp do tych pieniędzy, wszystkimi sposobami dążyć, by one trafiały w te miejsce, w które powinny, wiedzieć, że to, co jest groźne, to, że część tych pieniędzy może pójść na ekspertyzy i doradztwo, które niestety nie będzie polskim pomysłem, a raczej pomysłem zagranicznym i te pieniądze wtedy wypłyną z Polski. Że część tych pieniędzy może pójść do systemu bankowego, który znowu nie jest polski i znowu to będą środki, które zamiast trafić do polskiego przedsiębiorcy zostaną w pewnym sensie przechwycone. To jest jedna strona, ale druga strona bez porównania ważniejsza to jest opisać program gospodarczy Polski na najbliższe, śmiem twierdzić, kilkadziesiąt lat i to jest jedyne kryterium sprawności rządu. Mianowicie, to powinien być program, który pozwala Polakom szybko się wybijać na własność, czyli powiększać polski popyt, pozwalać Polakom zarabiać. A to się wiąże z opłacalnym eksportem i o tą opłacalność eksportu musi dbać i minister finansów, i bank centralny. To się wiąże z uruchomieniem instrumentów do taniego budownictwa mieszkaniowego, a to znowu ma przełożenie na politykę unijną, bo my powinniśmy ograniczyć VAT na materiały budowlane i nawiasem mówiąc, ja w tej kwestii także zabieram głos w parlamencie. Sprawa trzecia to jest nakłady na badania naukowe, ale jeszcze bardziej na edukację i kształcenie. Polacy muszą być narodem ludzi mądrych, wtedy będą mieli przyszłość. Czwarta sprawa to są środki na infrastrukturę, bo ta zacofana infrastruktura polska, ona musi być zmodernizowana, a środki z Unii są zbyt nikłe, żeby to się stało szybko. Jak to się nie stanie szybko, to ci prawdziwi inwestorzy, o których nam chodzi, zagraniczni, tutaj nie przyjdą. A zatem nie oglądać się na Unię, tylko mieć własną wizję i przekonać do tej wizji Polaków i kiedy się ich przekona i będzie się działało zdecydowanie mądrze i odwołując do opinii publicznej, wtedy i rząd wygra i Polacy wygrają.
Tak, otóż tak jak ja rozumiem sytuację, w jakiej znalazła się Polska i polską rację stanu na tle Unii Europejskiej i tego budżetu nędznego, jakiśmy z trudem wywalczyli, to rzeczywiście trzeba by powiedzieć tak, że Unia Europejska nie rozwiąże żadnego z polskich nabrzmiałych problemów. Unia Europejska może stanowić jedynie uzupełnienie pod warunkiem, że bardzo precyzyjnie po te pieniądze sięgniemy, tworząc instytucjonalne, a także ekonomiczne podstawy do absorpcji pieniędzy unijnych na rzecz polskich przedsięwzięć, zwłaszcza strukturalnych i z funduszy spójności. To jest możliwe, ale trudne i wymaga ogromnej precyzji. Wreszcie Unia Europejska ceni sobie twardych negocjatorów, ceni sobie twarde stanowisko i ludzi, którzy mają własne zdanie i formacje i państwa, które mają własne zdanie. W Unii Europejskiej niczym nie wygra się nic lizusostwem, uległością i podległością. To, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Do tej pory polscy negocjatorzy, polskie rządy, cała elita polska i tak zwane polskie media zachowywały się tak, jakby bardziej ich interesowały interesy Unii Europejskiej jako pewnej całości niż interesy państwa polskiego i tego społeczeństwa, z którego żyją. To musi się zmienić. W polskich elitach musi dojrzeć przekonanie, że to nie jest remedium i wujek z Unii Europejskiej i Święty Mikołaj, że to jest tylko jeden z elementów, który w tej chwili znajduje się w strategicznej marmoladzie, degrengoladzie, że tam kryzys jest potężny i być może nie będziemy mieli istotnego wpływu na jego rozwiązanie. Polska gospodarka, rozwiązanie polskich problemów to postawienie na nogi polskiej gospodarki. To jest możliwe pod warunkiem, że odejdzie się od tej filozofii gospodarowania, która dotąd dominowała. To będzie trudne, bowiem przeciwników takiej rewolucji gospodarczej będzie bardzo wielu. Są potężni, dysponują ogromną przewagą w mediach, będą próbowali różnych środków nacisku, łącznie prawdopodobnie z atakiem na walutę, ale jeżeli rząd będzie prowadził twardą i wspólną politykę z Narodowym Bankiem Polskim w tym zakresie, myślę, że owoce mogą być nadspodziewane i bardzo szybkie. Przełom gospodarczy mieści się w decyzjach politycznych polskiego rządu i polskiego systemu politycznego.
Bardzo serdecznie panom dziękuję za przyjazd do Torunia, za udział w tej audycji. Ja tylko przypomnę, rozmawialiśmy z panami posłami do Parlamentu Europejskiego, Dariuszem Grabowskim i panem posłem Bogdanem
Pęknie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeżeli ojciec pozwoli, bo wydaje się, że to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami z słuchaczami radia, z ojcami. Chciałbym przy tej okazji złożyć najlepsze życzenia całej wspaniałej załodze radia z ojcem dyrektorem na czele, ale przede wszystkim słuchaczom, dla których pracujemy jak możemy i zawsze jesteśmy do dyspozycji. Zdrowych, pomyślnych świąt.
Rodzinnych. Polskich, dobrych.
Szczęścia, pomyślności i wiary w lepsze jutro. Myślę, tylko wiara w to, że może być lepiej i że nie z racji czyjejś woli, ale z racji naszej zbiorowej mądrości i naszej woli może się to stać rzeczywistością, pozwoli nam na osiągnięcie tych ambitnych celów. Wszystkiego, co najlepsze z serca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, do siego roku.
Szczęść Boże, błogosławić również panom posłom życzymy wszystkiego, co najlepsze, niech Pan Jezus błogosławi i żeby w tej Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim jak najwięcej dla dobra Polski udało się dokonać.
Dziękuję.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, rozmawialiśmy z panami posłami do Parlamentu Europejskiego, Dariuszem Grabowskim i Bogdanem Pękiem.
Pośród pytań, które drążą, czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy skołatane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczęśnie i bałaganie łajdacką ręką spychana w błoto,
bezradna, chuda, w paletku z darów, poszturchiwana, wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę, ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek, w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych, jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, dla brudnych celów i niskich lotów. Nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem, w jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać biedy? Co zrobimy z naszą wolnością i kiedy?